Moi drodzy, swoje kazanie chciałem zacząć od opowiedzenia wam pewnej historii, historyjki. No tak bym to powiedział, może nie historii, ale jakiejś tam historyjki. Pewien człowiek o imieniu Krzysztof, który znał się dobrze na grafice komputerowej, zasiadł jak co dzień do swojej pracy przed komputerem na zrobienie pewnej ulotki dla dużej firmy handlowej. Taki miał zawód, grafik komputerowy. Kiedy jak co dzień Krzysztof włączał komputer na jego 25-calowym, takim całkiem sporym monitorze, pojawiła się malutka kropka wielkości 0,5 mm. Niektórzy, czy mniej niż pół, niektórzy, którzy się znają na komputerach, to powiedzą, piksel się pojawił na monitorze, tak zwany. Jednak kropka ta była tak mała, że nie przeszkadzała mu w pracy, ani zbytnio na nią nie zwracał uwagi. Następnego dnia, kiedy znowu włączał komputer, pojawiły się już dwie małe kropki, a trzeciego dnia było już 6 i to różnych kolorów, nie tylko białego koloru. Po tygodniu pojawiło się ich około 50, po miesiącu było ich aż, może trudno policzyć, ale gdzieś około 250. Kiedy wezwał swojego kolegę Janka z działu IT, żeby ten wymienił mu monitor na nowy, ten przyglądając się tym malutkim kropkom, dostrzegł, że układają się one w pewien obraz. Podzielił się tym ze swoim kolegą Krzysztofem i powiedział do niego: czy widzisz te kropki? Piękne kropki, ale zobacz, one układają się w pewien niezwykły obraz przypominający pejzaż nad rzeką. Krzysztof odrzekł: tak, faktycznie widzę pewien obraz, jednak przypomina mi raczej człowieka z długą brodą pijącego kubek herbaty. Po chwili zdumienia nad powstającym obrazem Janek zabrał monitor do serwisu, wymieniając dla Krzysztofa na nowy. Janek w swoim pokoju zaczął ponownie włączać monitor i zauważył, że za każdym razem, kiedy go włączał, przybywało kolejnych kropek i kolejnych i kolejnych. Zaczął się pojawiać coraz wyraźniejszy obraz. Zawołał więc swojego kolegę Krzysztofa i powiedział do niego: czy pamiętasz ten monitor, który tobie się zepsuł, który tobie wymieniłem? Zobacz, pojawiły się na nim już setki, a może nawet tysiące malutkich kropeczek. I teraz to już wyraźnie widać, że obraz przypomina pana idącego wzdłuż, pana z brodą, idącego wzdłuż parku z psem. Krzysztof na to: ta postać nawet nie przypomina mężczyzny. Ja widzę tam kobietę w dużej chuście z siatką zakupów. I znowu nie mogli dojść do wspólnego zdania, sprzeczając się ze sobą dłuższy czas. Jednak faktycznie zgodnie razem widzieli, że jakiś obraz się przed ich oczami maluje. Janek postanowił nie naprawiać monitora, ale każdego dnia włączać go i zobaczyć, co przed jego oczami się będzie pojawiało. Robił to wiernie każdego dnia. Mijały tygodnie, miesiące, może wiele miesięcy. Pewnego dnia przed oczami Janka pojawił się wyraźny obraz, przedstawiający pasterza kroczącego drogą. Wśród swoich owiec na końcu drogi była widoczna zagroda, zielone pastwisko. W tle można było dostrzec wysokie drzewa, chmury i piękne słońce. Janek zawołał Krzysztofa, aby ten mógł zobaczyć, co się stało z jego monitorem, jak piękny obraz przed jego oczami się pojawił. Podzielił się tym z Krzysztofem i mogli zobaczyć, jak piękny obraz z tych malutkich kropeczek się poukładał. Wpatrując się dokładnie w ten monitor, mogli jednomyślnie razem przyznać, że widzą pasterza, widzą owce, wysokie drzewa, zagrodę i zielone pastwisko, chmury i słońce. To było naprawdę niezwykłe doświadczenie, chociaż oboje stwierdzili, że pewnie za jakiś czas ten obraz stanie się jeszcze bardziej wyraźniejszy i będą mogli już widzieć pewne szczegóły. Moi drodzy, dowiecie się później troszeczkę, skąd taki obraz, skąd taka historyjka. Ale chciałem wam powiedzieć, że, co zresztą nie jest odkryciem, że żyjemy w niezwykle trudnych czasach, że czasami trudno jest odróżnić ten właściwy obraz. Trudno jest poznać, co jest prawdą, a co jest fałszem, co jest prawdziwe, a co jest fałszywe. Żyjemy w czasie tak wielkiego chaosu, jakiego chyba nie było, albo nasze oczy nie widziały. Dlatego chciałbym, moi drodzy, abyśmy oderwali swoje oczy od różnych innych rzeczy, od innych spraw, które się dzieją. Ale abyśmy wspólnie spojrzeli na to, co jest prawdziwe i na to, co jest rzeczywiste, na Boże rzeczy, na rzeczy pewne i niezachwiane od wieków. Oczywiście może być tak, że każdy człowiek może patrzeć na to samo, patrzeć na ten sam monitor i może mieć inny obraz prawdy. Tak jak w tej historyjce czy przypowieści na początku. Ale kiedy trwamy w Panu dzień w dzień, każdego dnia, kiedy trwamy w Jego słowach, pewne rzeczy, pewne niezwykłe rzeczy pojawiają się przed naszymi oczami. To, co jest prawdziwe i to, co jest rzeczywiste. Czy jednak ludzie w dzisiejszych czasach są w ogóle zainteresowani tym, aby wnikać w to, co jest prawdą? Ba, zapytam tak, czy chrześcijanie są tym zainteresowani, żeby poznawać prawdę, prawdę o Bogu, prawdę o Jezusie? Chciałbym, abyśmy wspólnie odpowiadając sobie na to pytanie, rozpoczęli nasze rozważanie od pewnego fragmentu Bożego Słowa zapisanego w Ewangelii Jana w 18 rozdziale i 36 wersecie i poniżej. Bardzo niezwykły fragment. Posłuchajcie. Odpowiedział Jezus: Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom. Bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. Rzekł mu wtedy Piłat: A więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus: Sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat: Co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich: Ja w nim żadnej winy nie znajduję. Jezus Chrystus tuż przed ukrzyżowaniem, przesłuchiwany przez Poncjusza Piłata, mówi bardzo niezwykłe słowa. Mówi, że narodził się i po to przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Oraz następnie mówi, że każdy, kto jest z prawdy, słucha głosu mojego. Przyznacie, że bardzo ciekawy fragment. I mam nadzieję, że treść tego fragmentu spróbujemy sobie przybliżyć. Jednak w tym całym dialogu Jezusa z Piłatem, Piłat zadaje Jezusowi pewne pytanie, na które zresztą nie dostaje odpowiedzi. Mówi, czy pyta, co to jest prawda? Ludzie nie interesujący się sprawami Bożymi raczej się nad tym dłużej nie zastanawiają. Przyznacie. Czy ktoś się zastanawia, tak, co to jest w ogóle prawda? Czy ktoś zadaje sobie pytanie? Czy ludzie są zainteresowani tym, co to jest biblijna prawda? I to, co ona ze sobą niesie? Czy ludzie są zainteresowani takimi pojęciami, jak chodzić w prawdzie, czy trwać w prawdzie? Ale żeby chodzić w prawdzie i trwać w prawdzie, trzeba najpierw poznać prawdę. Trzeba wiedzieć, co to jest prawda. Kiedy mówimy potocznie o prawdzie, najczęściej kojarzy nam się z czymś, co jest rzeczywiste, coś, co jest zgodne z faktami. Tak myślimy, prawda? Ogólna definicja prawdy jest następująca. Ją możecie znaleźć w internecie, bo to jest taka jest definicja. Ja ją przytoczę. Prawda jest to właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego wyrażone po określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości. To jest definicja prawdy. Jednak rozważając Boże Słowo, pewnie jesteśmy zainteresowani, co o tym pojęciu, czyli o prawdzie, mówi Biblia, gdyż patrzenie się na ten aspekt naszego Pana ma, czy powinno mieć dla nas znaczenie. Piłat zadał Jezusowi pytanie, co to jest prawda? Ewangelista Jan używa tutaj greckiego słowa aletheia. Tłumacząc dosłownie, ono oznacza prawdę, szczerość, prawdomówność, prawdziwość czy rzeczywistość. Takie jest tłumaczenie tego greckiego słowa. To słowo natomiast pochodzi od greckiego alethes, które oznacza prawdziwy, prawdomówny, zgodny z rzeczywistością i występuje w Nowym Testamencie, bo to jest greckie słowo, zamiennie ze słowem alethios, czyli realny, niepozorny, prawdziwy, czyli taki, jaki powinien być zgodny z rzeczywistością. W Biblii hebrajskiej aletheia występuje jako hebrajskie słowo emet. To jest bardzo ciekawe. Bo cóż oznacza to słowo? Jak Żydzi patrzyli na prawdę? W Starym Testamencie słowo to występuje w dwóch wymiarach. Odnosiło się ono do Boga i odnosiło się ono do człowieka. Kiedy w Biblii hebrajskiej słowo te występowało w stosunku do Boga, zawsze oznaczało ono prawdziwość i autentyczność. Jednak bardzo często to słowo emet nie występowało jako samo jedno słowo. Występowało ono z takimi pojęciami jak prawda i wierność, prawda i łaska, prawda i miłosierdzie, prawda i dobroć. Ono łączyło ze sobą, czy nawet było wręcz nierozerwalne w kontekście zdania, miało takie znaczenie. Wierność, łaska, miłosierdzie, dobroć, połączenie z prawdą. Kiedy rozpatrujemy te słowo emet w stosunku do człowieka, to też występuje ono z takimi pojęciami jak prawda i prawość, prawda i prawo, prawda i sprawiedliwość oraz szczere, czyli takie prawdziwe, nieobłudne oddanie się Bogu. To było bardzo ważne pojęcie w Starym Testamencie. Innymi słowy, moi drodzy, zazwyczaj prawda u ludzi odnosi się wprost, bezpośrednio do wierności przymierzu i prawu Bożemu w Starym Testamencie. Prawda przedstawiała całokształt właściwego postępowania ludzi sprawiedliwych. Tak właśnie w Starym Testamencie postrzegano prawdę. I też w ten sposób w Starym Testamencie jest ten niezwykły związek pokazywany pomiędzy prawdą a doskonałością, prawdą a dobrą, prawdą i prawością, prawdą a prawem i sprawiedliwością. Stąd też pochodzą takie pojęcia jak czynić prawdę lub chodzić w prawdzie. Stąd wywodzą się takie pojęcia. Izajasz na przykład pisze takie słowa, bo słuchajcie, Księga Izajasza, 38 rozdział, 3 werset. I powiedział, o Panie, proszę Cię, wspomnij, że postępowałem wobec Ciebie w prawdzie. Tutaj jest użyte to słowo emet. Z doskonałym sercem, czyniąc to, co dobre w Twoich oczach. Wspomnij na to, że postępowałem wobec Ciebie w prawdzie, z doskonałym sercem, czyniąc, co dobre w Twoich oczach. Pierwsza Księga Królewska, natomiast drugi rozdział, czwarty werset, druga część tego wersetu mówi: jeśli Twoi synowie będą strzec swej drogi, postępując przede mną w prawdzie, emet, w jaki sposób? Z całego serca i z całej swojej duszy, to wtedy nie zabraknie Ci mężczyzny na tronie Izraela. I o czynieniu prawdy i chodzeniu w prawdzie bardziej szczegółowo powiemy sobie innym razem. Ale to jest niezwykły temat. Jednak kiedy mówiono emet jako o prawdzie w stosunku do człowieka, było w tym słowie całokształt właściwego postępowania sprawiedliwych i szczere, nieobłudne oddanie się Bogu, wierność Jego słowu, wierność Jego przymierzu, które zresztą Bóg zawarł ze swoim ludem. Kiedy mówiło się jednak w hebrajskim spojrzeniu na prawdę, czyli emet w stosunku do Boga, to Bóg objawiał się człowiekowi jako ten, który jest emet, jest prawdą, jest prawdziwy, jest prawdomówny, jest przedstawiony zgodnie z tradycją hebrajską jako wierny i wiarygodny, jako godny zaufania. To te słowo tak się do Boga odnosiło. Zresztą emet bardzo często występuje ze słowa emuna. Już rozważaliśmy, że to jest emuna, jest to wiara w naszych Bibliach, ale ono dosłownie oznacza wierność. Czyli Bóg jest prawdziwy, prawdomówny, prawdą i wierny. W taki sposób, moi drodzy, tytułem wstępu dłuższego, Bóg przedstawia się dla człowieka jako prawdziwy, jako realny, jako zgodny z rzeczywistością i godny tego, aby mu zaufać. Godny tego, aby mu zaufać. Jako ten, który realizuje przymierze i spełnia dane wcześniej obietnice. To znaczyło emet, że taki jest Bóg. Jak Żydzi postrzegali jeszcze emet? Że Bóg jest emet, że Bóg jest prawdą, że Bóg jest prawdziwy. Emet oznaczało również, że Boże nakazy, że Boże Słowo jest niezawodne, że ono nie zawodzi, że jest synonimem też zawartego przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. I są one ustanowione na zawsze i nieodwołalnie. To znaczyło, że stoją na mocnym fundamencie, że są prawdą, którą nikt nie jest w stanie poruszyć, wzruszyć. Pewne rzeczy się zmieniały, przemieniały, ale emet oznaczało, że one stoją na mocnym fundamencie, są pewne, są trwałe i że są ustanowione na wieki. I że Bóg nie zmienia co chwilę swojego zdania, że raz tak, raz tak. I właśnie wierność Boża, wierność swojemu Słowu, dlatego, że Bóg jest emet, jest prawdą, jest prawdziwy, zapewnia człowiekowi absolutne bezpieczeństwo, ponieważ ta niezachwiana prawda jest taka, że możemy na niej oprzeć swoje życie. To znaczy, że Bóg właśnie nie zmienia co chwilę zdania, Jego słowa są pewne. Psalm 91 mówi na przykład tak, drugi werset. Będę mówił o Panu, moja ucieczko i twierdza, mój Bóg, Jemu będę ufał. Zaprawdę On wybawi Cię z sideł łowcy i od zgubnej zarazy. Okryje Cię swoimi piórami i pod Jego skrzydłami będziesz bezpieczny. Jego prawda będzie Ci tarczą i puklerzem. Psalmista mówi, będę ufał Panu, który wybawia mnie z sideł i zgubnej zarazy. Będziesz bezpieczny w Jego obecności, bo okryje Cię swoimi skrzydłami i swoimi piórami. A Jego prawda będzie ochroną dla Ciebie. Będzie tym, co nie pozwoli Ci przyjąć kłamstwa. i spojrzeć na rzeczywistość Bożymi oczami. Polegając całkowicie na Nim, na Jego Słowie. Dlatego, że Bóg jest emet. Bóg jest prawdziwy. Bóg jest prawdą. I On nie zmienia co chwilę zdania. Jest wierny swojemu Słowu. Tak patrzyli na Żydzi na to. Zagadnienie. Czwarta Księga Mojżeszowa na przykład mówi tak, 23 werset, 18, 23 rozdział, 18, 19 werset, przepraszam. Bóg nie jest człowiekiem, aby miał kłamać, ani synem człowieczym, żeby miał żałować. Czy on powie coś, a tego nie uczyni? Czy wypowie, a nie spełni? Pytanie retoryczne. Ale tak postrzegano Boga. A więc możemy być pewni, że Jego słowo, Jego wyroki są prawdziwe, a Jego zapowiedzi są rzeczywiste. Tak też lud postrzegał Boga. Oczywiście w chwili, kiedy sam chodził w prawdzie. A to oznaczało, kiedy trzymał się Jego słów. Kiedy sam chodził w prawdzie, tak postrzegał Boga, że Bóg jest wierny, że Jego zapowiedzi są rzeczywiste. I skoro tak jest, a tak jest, takie było przeświadczenie, ja chcę, żebyście to poczuli przez chwilę, że Bóg tak jest. Że jeśli On coś rzeknie, to wypełni te słowo. Jeśli On coś powiedział przez proroków, to wypełni. I tak postrzegano Boga, że On jest prawdą. I skoro tak jest, to właśnie Bóg przez usta swoich sług proroków zapowiadał o przyjściu sprawiedliwego. O przyjściu Mesjasza. Księga Jeremiasza mówi tak, 31 rozdział, 32 werset. Oto nadchodzą dni, mówi Pan, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem Judy nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, kiedy ująłem ich za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi Egiptu. Oni bowiem złamali moje przymierze, chociaż ja byłem ich mężem, mówi Pan. Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi Pan. Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I teraz człowiek, który wie, że Bóg jest emet, że Bóg jest prawdą, że Bóg jest prawdziwy, wie, że te czasy nadejdą. I żyje z tym przeświadczeniem. Bóg mówi, że nadejdzie czas nowego zawarcie nowego przymierza i skoro Bóg jest emet, jest prawdą, jest prawdziwy, jest wierny, jest godny zaufania, to oczekiwano wypełnienie się tej zapowiedzi i przyjście Mesjasza. Badano pisma, weryfikowano, kiedy ten czas nastąpi. Czujecie to napięcie? Jeżeli ja wiem, że ktoś mnie kłamie, ktoś coś zapowiada, to oczekuję tego. A Bóg taki jest. A więc starotestamentowy emet przedstawiał Boga, który jest prawdomówny, wierny swojemu słowu, wierny też zapowiedziom mesjańskim, obietnicom, które mówiły o przyjściu sprawiedliwego. Dlatego też zgodnie z tymi zapowiedziami, obietnicami, które powtórzę, są pewne i prawdziwe, naród izraelski czekał na wypełnienie się tych obietnic. Czujecie napięcie? Jeszcze nie. Kiedy? Kiedy przyjdzie ten sprawiedliwy, o którym Bóg mówi przez usta proroków? Praktycznie od samego początku. Nadszedł czas, kiedy stało się to rzeczywistością. Apostoł Jan, kiedy rozpoczyna swoją Ewangelię na samym początku Ewangelii, w pierwszym rozdziale, w pierwszym wersecie, mówi takie słowo. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. Ja przedstawiam, mówi tutaj o Jezusie, jako o słowie, greckie logos, które było na początku, które było światłością, w którym było życie. I w 9 wersecie mówi, że ten był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Jan, mówiąc o świetle, mówi, że ten był prawdziwą światłością, czyli prawdziwym światłem. Określa je przymiotnik aletheinos. Przypomnę, aletheinos mówi, że to był rzeczywisty, realny i niepozorny, który wyraźnie odróżnia to, o czym jest mowa, od czegoś innego. Czyli Jan kieruje naszą uwagę, że to nie było pozorne światło, ale że to było prawdziwe światło, które przyszło na ten świat, które oświeca każdego człowieka. Jednak Jan mówi, że mimo, że tak było, to świat go nie poznał. Że do swojej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli, werset 10 i 11. I dalej Jan, mówiąc o przyjściu właśnie Jezusa Chrystusa, o nadejściu tego czasu, Mesjasza, dwukrotnie odwołuje się do prawdy, czy pojęcia prawdy. Mówi tak, słowo, czyli logos, które stanowiąc podstawę i zasadę istnienia, mówi, ciałem się stało. Stało się ciałem. I zamieszkało pośród nas, mówi Jan. A my, jako naoczni świadkowie, o czym zresztą też Jan pisze w pierwszym swoim liście, zobaczyliśmy i ujrzeliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. A z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli, werset 16, i to łaskę za łaską, zakon bowiem został nadany przez Mojżesza, łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Biblia Gdańska mówi to w ten sposób, że prawo bowiem zostało dane przez Mojżesza, a łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Stały się rzeczywistością. Zwrot, który używa tutaj Jan, czyli charis kai altheia, łaska i prawda, inaczej, było dobrze znanym pojęciem w myśleniu hebrajskim. Było to właśnie chesed vemet, czyli prawda i łaska, prawda i miłosierdzie, prawda i dobro. To oznaczało to słowo. I one były zapowiadane wcześniej przez usta proroków. I przyszły, Jan mówi, stały się rzeczywiste w Jezusie Chrystusie. Stały się w Nim rzeczywiste, czy przyszły przez Niego. Natomiast dalej Jan mówi o tym porównanie prawa mojżeszowego, które zostało przez Niego dane i to, co wydarzyło się wraz z przyjściem Jezusa, o której wspomina właśnie na początku Ewangelii, że przyszła, stała się łaska i prawda, ale nie mówi nic o zniesieniu prawa, bo my czasami myślimy, że jeżeli prawo zostało dane przez Mojżesza, to było kiedyś, a łaska i prawda stały, czy przyszły przez Jezusa Chrystusa, to znaczy, że Jezus zniósł wszystko. A to nie jest prawda. Raczej miało to ukazać wyższość Jezusa nad Mojżeszem i wyższość Ewangelii łaski i prawdy nad prawem prawa mojżeszowego Tory, a nie jej unieważnienie. Miał na celu podkreślić, że to, co było oczekiwane, stało się rzeczywistością, bo Bóg jest prawdomówny, bo Bóg jest prawdą. Bo Bóg, co zapowiedział, to i uczynił. Jezus Powiedział zresztą sam, że nie przyszedł znieść zakon, ale go wypełnić. Wiemy, znamy tę wypowiedź Jezusa. W czym objawiła się ta wyższość? Dalszy werset nam trochę to odsłania. Mianowicie 18 werset. Boga nikt nigdy nie widział, jednorodzony Syn, który jest w łonie Ojca, On nam o Nim opowiedział. To jest w Biblii Gdańskiej, współcześnionej Biblii Gdańskiej. Słowo, światłość, ta prawdziwa światłość, podkreślę, ta prawdziwa światłość, jedyny Syn, który będąc na łonie Ojca, ten Go nam objawił, mówi Jan. On nam Go objawił. Piękne jest to słowo, które tutaj Jan używa, jest to greckie słowo exegesato. Oznacza wyjawić, wyłożyć, opowiedzieć, objaśnić w najdrobniejszych szczegółach. Jeżeli ktoś chce coś komuś nakreślić i sprawić, żeby ktoś zrozumiał o czymś, no to stara się wyłożyć to w szczegółach, prawda? Tak czasami profesorowie na wykładach robią, żeby studenci pojęli tą wiedzę i żeby prawda przed ich oczami się odsłoniła. To wyjawniają w najdrobniejszych szczegółach pewne zagadnienie. Jezus z racji swojego przybywania, jak tutaj apostoł Jan określa, na łonie Ojca, który jest synonimem najwyższej zażyłości i bliskości i relacji Syna z Ojcem, jest w stanie objawić nam Ojca w taki sposób, jaki nie uczyniła tego Tora. Jakie nie uczyniło tego prawo, bo one tylko zapowiadały coś. One tylko pokazywały zarys. Ale łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus, jak mówi Jan, jest ucieleśnieniem Słowa. Słowo stało się ciałem, ale równocześnie staje się ucieleśnieniem prawdy. Czyli emet. Objaśniając, objawiając, opowiadając w szczegółach Ojca. Bo do tej pory były tylko zarysy. Dlatego też sam Jezus o sobie mówi: ja jestem droga, prawda i życie. I dodaje: nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Nie, Jezus nie jest jakąś tam drogą. Jakąś tam prawdą, opcjonalną. Ale jest tą drogą i tą prawdą. I kiedy przeczytałem sobie w przekładzie greckim tą konstrukcję tego zdania, to jest niezwykłe, co ona ze sobą kryje. Ponieważ tam występuje zaimek, który mówi, że Jezus jest tą drogą i tą prawdą. Nie jakąś tam prawdą, nie jakimś tam czymś. Jest prawd dużo w tym świecie, ale On jest tą prawdą i jest tą drogą. Jezus jest prawdą, która oznacza, że ta konkretna prawda, aletheia, staje się synonimem objawienia mesjańskiego, zapowiadanego wcześniej przez Boga i przez proroków. To jest właśnie ta prawda. Jezus, mówiąc o tym, że jest prawdą, wskazuje na siebie, że jest tym, który przyszedł wypełnić obietnicę Boga daną przez proroków. Tak to On. To jest właśnie Jezus. To jest ta prawda. Jezus właśnie o tym mówi w tym fragmencie, który czytaliśmy na początku. Jezus, który był na łonie Ojca, ze względu na tą zażyłą relację z Ojcem, który był na początku, który był Słowem, ono było na początku, przyszedł na świat, by złożyć świadectwo o prawdzie. Jeszcze raz przeczytam Ewangelię Jana, 18 rozdział, 37 werset. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Amen. czy jak Biblia Gdańska mówi, świadectwo wydać prawdzie, czy wydać świadectwo o prawdzie. Takie przedstawienie prawdy musiało budzić niezrozumienie rzymskiego prokuratora, Piłata, który samo pojęcie prawdy na pewno musiał znać. Wszyscy to znają. Wszyscy odróżniają jakąś tą rzeczywistość, która jest ze stanem faktycznym od tej nierzeczywistej. Jako prokurator musiał się z tym stykać. Zeznania świadków, zeznania różnych osób, które mówiły o pewnych faktach, które były ze stanem rzeczywistym lub nie. Więc samo pojęcie prawdy na pewno było znane Piłatowi. Ale tym, co powiedział Jezus, wzbudziło pytanie Piłata, co to jest ta prawda? Mógł znać właśnie, że to jest sąd polegający na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą. Ale co to jest ta prawda? Co to jest ta prawda? Że Jezus daje w ten sposób świadectwo tej prawdzie, że jest gotowy na śmierć i wypełnia te słowo, te zapowiedzi, tą prawdę w najdrobniejszych szczegółach. To musiała być przepaść w pojmowaniu prawdy przez Piłata i przedstawieniu jej przez Jezusa. Ale ta przepaść też jest dzisiaj. Tą przepaść możemy mieć też sami w pojmowaniu prawdy. Oczywiście Piłat nie dostał odpowiedzi. Jak czytamy dalej, Jezus nie odpowiedział na to pytanie. Ale my się dowiadujemy za to, że Jezus przyszedł po to, aby dać świadectwo prawdzie, czy dać świadectwo o prawdzie. Oznacza to, że nasz Zbawiciel żył, by pokazać prawdę, okazać prawdę, prawdę przedstawić. Same te słowo dać świadectwo prawdzie oznacza, że to nam się kojarzy z zaprezentowaniem czegoś, przedstawieniem czegoś, przedstawieniem prawdy. Czy jednak jest to wiarygodne, że Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo o prawdzie, czy wydać świadectwo o prawdzie? Moglibyśmy powiedzieć, że każdy może tak powiedzieć, prawda? Każdy może tak powiedzieć, słowa wszystko obejmą. Każdy w tamtych czasach mógł powiedzieć, że przyszedł, żeby dać świadectwo prawdzie, żeby uwierzytelnić, że Bóg powiedział prawdę, wypełnić Jego słowa. Jednak kiedy popatrzymy na służbę i życie Jezusa, zobaczymy, że niezwykłe jest to, że sam Bóg jest tym, który poświadcza wiarygodność osoby Jezusa Chrystusa, między innymi przez czyny i dokonania Jezusa Chrystusa. To, co On czynił, poświadczały, że mówi prawdę. Aby człowiek nie miał żadnej wątpliwości. Jezus wiele razy mówił o sobie, że na przykład czytamy w Ewangelii Jana, 5 rozdziale, 31 wersecie, jeśli ja świadczyłbym o sobie, to moje świadectwo nie jest wiarygodne. Nie jest altes, czyli pełne, zgodne z rzeczywistością. Ale jest inny, który świadczy o mnie. Wiem, że jest wiarygodne świadectwo, które o mnie świadczy. Jest prawdziwe świadectwo, które on o mnie świadczy. A więc sam Jezus, nie sam Jezus świadczył o sobie, nie sam Jezus wydawał to świadectwo o sobie, ale Ojciec upieczętował i uwiarygodniał służbę Jezusa, Jego misję tutaj na ziemi. Sam Bóg. Na to przyszedłem na świat, by dać świadectwo prawdzie. I każdy, kto jest z prawdy, słucha mego głosu, mówi Jezus. O co chodzi, że człowiek będący z prawdy będzie słuchał głosu Jezusa? To bardzo ważne stwierdzenie. Chcę, żebyśmy jeszcze chwilę nad tym się zastanowili. Bo ono dotyczy naszego życia. Możemy wiele wiedzieć o prawdzie. Możemy wiedzieć, że w Jezusie była prawda. Że Jezus wypełnił to, co Bóg zapowiadał. A w ten sposób uwierzytelnił, że Bóg mówi prawdę i że nie kłamał. bo wypełnił w najdrobniejszych szczegółach to, co było zapowiedziane. Ale co z nami? Jezus mówi, że kto jest z prawdy, będzie słuchał mojego głosu. Możemy odwrócić to stwierdzenie i powiedzieć, że kto nie jest z prawdy, nie będzie słuchał słów Jezusa. Kiedy zajrzymy z powrotem do Ewangelii Jana, dzisiaj na mnie się tak skupiamy, i spojrzymy na Jana Chrzciciela tym razem, który mówił o Jezusie Chrystusie, zobaczymy, że Jan daje następujące świadectwo. Posłuchajcie, 3 rozdział, 31 werset. Kto przychodzi z góry, jest ponad wszystkimi. Kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i mówi rzeczy ziemskie. Kto przychodzi z nieba, jest ponad wszystkimi. Świadczy o tym, co widział i słyszał, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. O, autentycznie. Jezus mówi, znaczy Jan mówi, że przychodzi to, co słyszał i widział, lecz nikt nie przyjmuje jego świadectwa. Jezus mówi prawdę, co widział u Ojca. Ale mówi tak, kto przyjął jego świadectwo, ten potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Kto przyjął jego świadectwo, potwierdził, że Bóg mówi prawdę. Inaczej mówiąc, ten, który przyjął jego świadectwo, czyli Jezusa, przypieczętował, poświadczył, że Bóg jest altes, czyli wiarygodny, prawdziwy, prawdomówny, godny zaufania. Ten, kto przyjął jego świadectwo. Przyjął świadectwo Jezusa. Przyjęcie świadectwa Jezusa oznaczało przypieczętowanie przymierza z Bogiem, który jest zarówno Emet i Emuna, czyli jest prawdą, prawdziwy, ale jest im wierny. Wierny swojemu słowu. Zresztą o tym sobie na początku mówiliśmy. Czytając, moi drodzy, Ewangelię, możemy widzieć wyraźnie, że czyny Jezusa poświadczają ludowi, że jest prawdziwym prorokiem. A tych, którzy przyjęli jego świadectwo, nie tylko prorokiem, ale Mesjaszem. Zobaczymy, kiedy przeczytamy Ewangelię Jana całą, to zobaczymy, że w Ewangelii Jana Bóg jest przedstawiony jako wiarygodny, jako ten, który realizuje przymierze i spełnia dane wcześniej przez proroków obietnice, że jest wiarygodny. I teraz Jan Chrzciciel mówi, że kto przyjął jego świadectwo, kto uwierzył, że to on właśnie jest Mesjaszem, ten potwierdził. Inaczej tutaj tłumacząc to słowo, zamknął pieczęcią, tak jak kiedyś zamykano pieczęcią dokumenty w starożytności, w starożytnym Rzymie. Sporządzano dokument, nie wiem, czy zabijano, czy zamykano i odciskano pieczęć i go uwiarygodniano. To jest uwiarygodnione, to jest prawdziwe, to jest autentyk, a nie falsyfikat. I Jan mówi, że kto przyjął jego świadectwo, ten właśnie zamknął pieczęcią i potwierdził tym samym, że Bóg mówi prawdę w swoim życiu. Przypieczętował to. Te zawarte przymierze, które było wcześniej zapowiadane przez proroków, które wcześniej było zapowiadane przez jego sług. A więc przyjście Jezusa jako Mesjasza, jako tego, który mówi, co widział i słyszał od początku, którego też Bóg uwierzytelnił przez czyny, jest świadectwem, że Bóg mówi prawdę. Że Bóg nie kłamie, że Bóg jest emet, faktycznie. I tak Żydzi to rozumieli, tylko problem w tym, że oni nie... Tak jak Jan pisze, że przyszedł jako ta światłość, prawdziwa światłość, ale ci go nie przyjęli, odrzucili go. Kiedy my przyjęliśmy Jezusa jako Mesjasza, kiedy uwierzyliśmy w Niego, równocześnie powinniśmy mieć w sobie tą pieczęć, potwierdzenie, świadectwo prawdy. tego, że Bóg mówi prawdę, że posłany został dla Ciebie i dla mnie Zbawiciel, Jezus Chrystus. Halleluja! Wiecie, cieszę się z tego. To jest niezwykłe. Kto uwierzył, przyjął świadectwo Jezusa, jest z prawdy, inaczej. Jest z prawdy. Kto przyjął świadectwo, jest z prawdy. Wierzący w Jezusa nosi w sobie potwierdzenie tej obietnicy, że została wyciśnięta na nim pieczęć, uwierzytelniająca, że Bóg mówi prawdę, że jest wiarygodny i że jest prawdziwy. Czy mamy w sobie takie przekonanie? Czy mamy w sobie to świadectwo, przeświadczenie, że Jezus jest Mesjaszem, że Jezus jest Zbawicielem? Amen? Amen. To znaczy, że Bóg jest wiarygodny. To znaczy, że Bóg jest pełen zaufania, że On powiedział prawdę. I to się stało. I wy jesteście tego przykładem. Możemy być pewni na 100%, że Jego nakazy są niezawodne, że Jego słowa są niezawodne. I kto jest z prawdy, Jezus mówi, będzie słuchał Jego głosu. To nie oznacza tylko posłuchać, ale słuchać w kontekście posłuszeństwa. Kto jest z prawdy? A więc posłuszeństwo jest dla tych, którzy są z prawdy. Nie są dla tych, którzy nie znają prawdy, nie poznali, nie przyjęli świadectwa Jezusa. Nie możemy oczekiwać od takich ludzi posłuszeństwa, czyli chodzenia w prawdzie, o czym sobie powiemy innym razem. Ale to, że właśnie Bóg wypełnił te słowa, że Jezus wypełnił te słowa, które były zapowiadane, daje to wiarygodność Jego obietnicom i zapewnia człowiekowi absolutne bezpieczeństwo. Dlatego też apostoł Paweł powiada w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale i w 20 wersecie, bo obietnice, ile ich było, w nim znalazły swoje tak, dlatego też mówimy amen ku chwale Bożej. W nim znalazły swoje tak. On jest prawdą. On jest życiem. Moi drodzy, kończąc już, w Jezusie jako człowieku dokonało się samo objawienie Boga i ujawnienie prawdy. Jezus opowiedział nam o Ojcu w najdrobniejszych szczegółach. Pokaż nam Ojca, wystarczy nam. Znacie te słowa? Tyle jestem z wami, nie poznałeś mnie? Czyny Jezusa poświadczają nam o tym, że jest prawdziwym prorokiem, a przede wszystkim dla nas jest Mesjaszem i Zbawicielem. Czemu dzisiaj o tym mówimy w ogóle? Apostoł Paweł mówił takie słowa, i to chcę podkreślić. Przestrzegał swojego syna Tymoteusza o nadejściu trudnych czasów. Mówi takie słowa w drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale. Zaklinam Cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie Królestwa Jego. Głoś słowo. Bądź w pogotowiu, w każdy czas dogodny czy niedogodny. Karć, grom, napominaj wszelką cierpliwością i pouczaniem. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli żądni tego, co ucho łechce i odwrócą swoje ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Zaklinam Cię przed Bogiem, apostoł Paweł mówi, i widać w tej wypowiedzi ogromną determinację apostoła Pawła, który mówi, głoś słowo, inaczej głoś prawdę. Utwierdzaj w prawdzie. Głosząc prawdę, utwierdzasz prawdzie. Nawet w czas niedogodny, kiedy jest niedogodna sytuacja. Karć, grom, napominaj. Dlaczego tak ma robić? Paweł mówi, że nadejdzie czas, kiedy zdrowej nauki, prawdy nie ścierpią. Ale według swoich własnych upodobań będą żądni tego, co ucho chce. Nazbierają sobie ludzi, którzy będą im mówili to, co chcą usłyszeć. I odwrócą swoje ucho od prawdy. I zwrócą się ku baśni. To jest przykre. i każdy będzie miał własny monitor, na którym będzie widać parę kropek i każdy będzie widział inny obraz. Jeden będzie widział pejzaż nad rzeką, inny będzie widział człowieka z długą brodą pijącego kubek herbaty, a inny coś jeszcze innego. Każdy według własnego upodobania. Ale moi drodzy, im więcej poznajemy szczegółów, im więcej poświęcamy Jezusowi, im więcej poświęcamy na Nim swoją uwagę, tym bardziej rzeczywisty i prawdziwy obraz rysuje się przed naszymi oczami. Poznajemy prawdę. Dlatego Paweł pisał też do zboru w Filipii, mówił: bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co uczciwe, co prawe, co czyste, co chwalebne. Mówił, co prawdziwe. O tym myślcie. Skupcie się na tych rzeczach, które są prawdziwe. Słowo Boże jest tym, co nam maluje obraz przed naszymi oczami. Maluje obraz tego, jaki jest Jezus Chrystus. Kiedy poznaje Jego naukę, kiedy poznaje to, co On mówił, kiedy poznaje, co mówili prorocy o Jezusie Chrystusie, to po malutku każdego dnia odsłania się rzeczywisty i prawdziwy obraz. Dlaczego dzisiaj chrześcijanie się sprzeczają o różne rzeczy? Bo jeden widzi Pana idącego z psem nad rzeką, inny coś jeszcze innego. A obraz jest zupełnie jeszcze inny, tak rzeczywisty i prawdziwy. Moi drodzy, nie można widzieć Jezusa tylko w oparciu na jednym wersecie. Ale tak się dzieje. Niektórzy, patrząc na Boże Słowo, widzą tylko jeden werset, dwa, trzy. I na nim budują swoją rzeczywistość czy prawdę, którą postrzegają. Chcielibyśmy poznawać Jezusa, chcielibyśmy poznawać prawdę. Chcielibyśmy zobaczyć, że Bóg jest wiarygodny, że jest pełen zaufania, że można Mu ufać. I ten, kto chodzi w prawdzie, będzie słuchał Jego głosu. Będzie czuł w swoim sercu. Amen.